Radio Prada. Wybija rytm.
Restauracje. W czasach PRL-u restauracje, knajpy były, pani to też używa w książce, zakładami żywienia zbiorowego, używa pani tego pojęcia, gdzie obywatel szedł, wciągał swoją przysłowiową michę i szedł dalej. Natomiast dziś restauracje są raczej miejscem spotkań, spędzania czasu, stylem życia, a nie czasem przysłowiowej również sety i galarety. Czy ta knajpiana siermiężność czasów PRL-u, przepraszam, miała także jakiś swój urok?
No, coś, co pewnie nas dzisiaj dziwi, to był zwyczaj dosiadania się do stolika. Ja rzadko odwiedzam bary mleczne, ale w ramach badań, może nawet w ramach przygotowań do kolejnego wywiadu na antenie, zasiadłam w barze mlecznym, zamówiłam sobie leniwę i usiadłam leniwie i podchodzi do mnie jakaś starsza, bardzo miła pani i pyta mnie, czy może się przysiąść. I ja się tak zdziwiłam, po prostu się zdziwiłam, ponieważ w restauracjach zwykle nikt takich pytań nie zadaje. I dopiero sobie uświadomiłam, ojej, przecież ty jesteś w barze mlecznym. Tutaj właśnie taki savoir-vivre obowiązuje. Tutaj są takie reguły. Okazało się, że ta pani była naprawdę przemiła i świetnie nam się rozmawiało i bardzo wiele się różnych ciekawych rzeczy od niej dowiedziałam. A ona z kolei czegoś się dowiedziała ode mnie. Porozmawiałyśmy sobie nawet o operze, o kulturze. Wybierałyśmy się na to samo przedstawienie, no więc było cudownie. Myślę, że za czasów komuny też mogło być cudownie, że właśnie ten zwyczaj, że nawet w restauracjach można było mieć osobę, nie mówię, że dokwaterowaną do stolika, może i tak, może też. Ale właśnie był taki zwyczaj, że stolików zawsze brakowało, więc trzeba było się dzielić tym miejscem, że może to miało i swoje złe i dobre strony. Władza też bardzo często obawiała się kawiarni jako miejsca takiego politykierstwa, zwłaszcza uprawianego przez młodych, będących gdzieś tam w zakamuflowanej opozycji. I widocznie takie rzeczy też się działy, skoro władza pewnie wiedziała, czego się boi, zwłaszcza, że do tych miejsc zbiorowego żywienia, jak tutaj ustaliliśmy za innymi badaczami, wysyłano często panów, smutnych panów z gazetą w ręku, czasami, jak to Bareja ładnie pokazywał, odwróconą do góry nogami, bo panowie nie czytali tej gazety, tylko ukrywali się za tą gazetą i obserwowali nastroje społeczne. Obserwowali, o czym się mówi. Podobnie jak w kolejkach, do kolejek też takich panów posyłano. Życie knajpiane też w jakimś tam stopniu kwitło, tyle że może było ono właśnie podyktowane tym rytmem zmiany, że trzeba było ten stolik udostępnić kolejnym klientom, w zależności oczywiście od kategorii, bo myślę, że w restauracji kategorii S czy kategorii Lux pośpiechu nie było. Nie wiem, bo nie bywała.
Ja się
Nie tylko z racji wieku, ale też z racji grubości portfela moich rodziców. To były miejsca absolutnie niedostępne. To były takie zaklęte rewiry.
Ciekaw jestem pani zdania, bo ja się wychowywałem w takim raczej męskim gronie, męskim etosie i pamiętam, że wybranie się do knajpy po określony towar, a więc piwo, wymagało pewnego rodzaju strategii, przemyślności, sprytu, bo trzeba było trafić w to miejsce akurat, gdzie to piwo będzie lane. Pamięta pani takie sytuacje? Miała pani, nie wiem, okazję rozmawiać?
Niestety nie. Ja miałam od drugiej strony o jakiej mówimy kategorii. Ja obserwowałam wtedy budki z piwem, które mnie bardzo przerażały, bo tam było właśnie dużo panów w stanie wskazującym na spożycie dużej ilości tego piwa. I generalnie miejsca, które w książce nazywam mordowniami, to były miejsca nieprzyjazne dla dzieci. I ja tam też jako dziecko czy jako nastolatka nie zaglądałam. Nie zaglądałam generalnie do takich gorszej kategorii knajp, dlatego że tam nie tylko się piło, ale również się paliło. Więc te opary dymu wywoływały takie moje dodatkowe przerażenie i wycofanie z takiego miejsca. Więc bardzo chętnie bym posłuchała, bo to właśnie to były miejsca dla mnie niedostępne. Więc jak tam było naprawdę, to wiem właśnie tylko z opowieści respondentów. Chętnie bym posłuchała również pana opowieści.
Znaczy, ja się chętnie podzielę, może dziś, tylko takim spostrzeżeniem, taką moją obserwacją, bo no, starszy brat oraz mój ojciec w ramach swoich, nie wiem, niedzielnych czy sobotnich wypraw na piwo zabierali również mnie, żebym się zapoznawał z tym, jak to w takim miejscu trzeba sobie radzić. I zaczynało się to od tego, że trzeba było wykombinować, bo tak można powiedzieć wprost, kufle. Więc czujnym okiem sprawdzałem, gdzie, na którym akurat to stoliku jest wolny kufel, i podchodziłem po ten kufel, by go zabrać i zanieść do mycia. O myciu jeszcze powiem, bo to też ciekawostka. Natomiast nie każdy, który przy tym stoliku spożywał to piwo, pozwalał mi ten kufel zabrać, bo wiedział, że za chwilę znajdzie się w mojej sytuacji. To on będzie śmigał i szukał tych kufli po innych stolikach. I z tym myciem, bo niezwykłe to było, a ja wychowywałem się parę dobrych lat na Górnym Śląsku. Mycie wyglądało mniej więcej tak, że były dwa zlewy, znaczy zlew dwukomorowy, gdzie w jednym były mydliny, a w drugim była woda. Czysta ją nazwijmy, choć po chwili wcale taka być już nie musiała. I pani z taką, no w taką potężnej postury robiła w ten sposób, że odbierała te kufle na przykład ode mnie, wkładała dwa kufle, jeden trzymany w lewej, drugi w prawej do mydlin, następnie płukała je w tej wodzie, która stała obok,
Tak zwanej czystej.
tak zwanej czystej. Miała tam gdzieś jeszcze ściereczkę, delikatnie rzecz ujmując, oczywiście, z którą wycierała po raz kolejny, nie płucząc ją w żaden sposób, i stawiała je na pani, która się zajmowała nalewaniem piwa. I powiem pani, że zaobserwowałem jeszcze różne techniki spożywania piwa w kuflu. Wszyscy starali się dotykać ustami te miejsca, w których podejrzewali, że dotykało te miejsca najmniej osób, czyli na przykład tuż przy
Przyrączce,
uchu,
myślę.
przy rączce, przy tym uchu takim. Proszę, to naprawdę bywało, że to karkołomnie wyglądało, ale no, takie, jak pani pisała, też były czasy. Ja to zapamiętałem doskonale, ale oczywiście też pamiętam, że w tych miejscach były rozłożone takie szachy ogrodowe, gdzie ci górnicy, czy też pracownicy tych spółek przy kopalnianych grali w te szachy, grali w karty, mieli stoliki odpowiednie. Tak, to też zapamiętałem, ale utkwiło mi w pamięci ten sposób.
Ja te techniki też pamiętam, korzystania z kubków. Myślę, że w kawiarniach było łatwiej, bo tam się rozpoznawało szminkę, różne kolory
To prawda, tak.
szminki. Tak, więc można było znaleźć jakieś wolne od szminki miejsce. Chociaż zawsze tą stroną mógł pić mąż właścicielki szminki, więc nigdy nie było tej pewności. Podobne zwyczaje higieniczne panowały przy osławionych saturatorach.
Tak,
To chyba
też mi to przyszło do
nawet
głowy.
najmłodsi wiedzą, tak, w jaki sposób one te szklaneczki na łańcuszku były myte, że w zasadzie no, to była parodia higieny, to była parodia mycia bez użycia żadnych środków i woda, i tak zwanej wody czystej. Cały
Tak
czas
zwanej,
podkreślamy
tak
słowo
jest.
tak zwane.
Wody czystej. Panie Moniko, chyba w każdej księgarni, drodzy słuchacze, chyba w każdej księgarni znajdują się półki, na których dziś znajdziemy zatrzęsienie książek kucharskich. W czasach PRL-u także ukazywały się, jak pani pisze w swojej książce, takie wydawnictwa, ale one miały głównie no, takie ideologiczne, wydaje mi się, zadanie. Przynajmniej w czasach Bieruta czy Gomułki. Kto pisał te książki? Bo fachowców kulinarnych raczej brakowało. w ówczesnych czasach? Patrząc
Na szczęście pisali to fachowcy, bo tak sobie kojarzę książki ze Związku Radzieckiego, tam czasami wstępy pisywał może Stalin, a przynajmniej jego zdjęcie tam figurowało w takich książkach kucharskich. Pisali to fachowcy albo żywieniowcy. Żywieniowcy pisali te wstępy. No i w tych wstępach oczywiście było bardzo dużo wstawek propagandowych, wstawek, które no też w pewien sposób pozycjonowały społeczeństwo jako no, taki żywy organizm, który trzeba nakarmić po to, żeby w tej maszynie społecznej były kalorie i te kalorie potem przetwarzały się na energię do pracy i tak dalej, i tak dalej. A więc taki bardzo mechanicystyczny obraz społeczeństwa i też to narzucanie gospodyniom domowym obowiązku dbania właśnie o zdrowie całego społeczeństwa. Ja nie wiem, jak one dawały radę właśnie z tak wielką odpowiedzialnością, bo to nie była odpowiedzialność tylko za zdrowie synka czy męża, ale również całego społeczeństwa. No ale na szczęście przepisy już zazwyczaj układały, no najczęściej były to gospodynie domowe, czy gospodynie domowe, które zajmowały się właśnie taką formą twórczości pisania, układania przepisów, jeszcze czasami przed wojną, więc w latach 50. mamy wiele takich przypadków właśnie autorek, najczęściej jednak autorek aktywnych także przed wojną. I tutaj taką najważniejszą postacią, myślę, w polskim piśmiennictwie dietetycznym czy może kucharskim w wieku XX. Tutaj takim sztandarowym przykładem jest Helena Kulzowa-Hawliczkowa, czyli no myślę, że w pewnym stopniu zapomniana autorka jednej z najbardziej bestsellerowych książek polskich. Myślę, że możemy tutaj wziąć pod uwagę wszystkie kategorie książek wydawanych w Polsce, czyli kuchni polskiej, czyli książki Biblii polskich kulinariów, no, która była w tamtym czasie do zdobycia wyłącznie spod Lady. Była na przykład wielkim marzeniem mojej mamy, która do końca PRL-u była pozbawiona tej książki. No i marzeniem też bardzo wielu gospodyń, no i może takim narzędziem też już, jeżeli te marzenia się spełniły, jeśli spod Lady udało się albo ją dostać, albo dostać ją w prezencie z okazji ślubu, to na tę nową drogę życia no, była to bardzo ważna pozycja, do której się stale zaglądało. No i te przepisy stworzyła właśnie nie dietetyczka, nie osoba z tytułami naukowymi. Te osoby pisały wstępy do tej książki, pisały poszczególne rozdziały, natomiast przepisy były dziełem jednej kobiety, jednej gospodyni domowej, która, tak jak już wspominałam, działała przed wojną, miała na swoim koncie publikację. No i myślę, że na długie lata ukształtowała gust i smak Polaków.
Ja mam takie wrażenie, patrząc po moich przodkach, po paniach, po gospodyniach w moim domu, że każda, absolutnie chyba każda gospodyni pisała własną książkę kucharską. Mhm. U mojej babci, która od strony mamy, która nie potrafiła pisać po polsku, pochodziła z dzisiejszych terenów Białorusi, były zeszyty pięknie wypisane cyrylicą, zeszyty z przepisami kucharskimi. Moja mama tradycję musi utrzymywać, ma już też kilka takich zeszytów i jeżeli proszę ją o jakikolwiek przepis, to absolutnie nie jest to wysyłane mi w jakiejkolwiek innej formie niż albo zdjęcie z tego, co jest w tym zeszycie napisane już od dawien dawna, albo po prostu siada i przepisuje to. Często się pani spotyka, czy też spotykała w swoich badaniach, że w ten sposób no, gospodynie archiwizowały swoje przepisy?
Tak, oczywiście. No, ja też w jakimś sensie jestem gospodynią domową. Może tak bardzo po godzinach i bardzo rzadko, bo mam za dużo pracy. Ale no, ja też taki śliczny zeszycik i to w latach 2000 prowadziłam, więc to myślę, że to nie jest związane wyłącznie z PRL-em. A może ja właśnie jestem jeszcze takim dzieckiem PRL-u, które w ten sposób administruje swoimi przepisami, bo być może, no, domyślam się, że młode pokolenie nie zapisuje tego, tylko może robi sobie linki do różnych przepisów internetu.
Myślę, że tak.
I ja też to robię, ja też to robię, więc ja jestem jednocześnie tradycjonalistką, jednocześnie oczywiście te nowe technologie są mi nieobce. I no ja na takie zeszyty trafiałam, na ślady tych zeszytów. Czasami też studenci nawet przefotografowywali mi niektóre fragmenty tych, no jak oni to określali, skarbów domowych. Więc jest to, no myślę, że to jest coś, co się dziedziczy, no razem z majątkiem, że to jest właśnie też taka masa spadkowa, którą się ma po poprzednich pokoleniach, a na pewno w PRL-u była to ważna masa spadkowa, może nawet ważniejsza niż jakieś rodzinne srebra, bo dobry przepis, no to był skarb, to było coś, czym mogły się posługiwać kolejne pokolenia, zwłaszcza w epoce braków, jeżeli ten przepis był elastyczny, jeżeli obejmował no właśnie tylko te podstawowe produkty, ewentualnie jakieś ich zamienniki, no to był przepisem trafionym.
W pani książce, o której rozmawiamy, Ślepa kuchnia, jedzenie, ideologia w PRL, jest rozdział pod tytułem Rząd wyżywi się sam. Zapytam nieco przewrotnie, czy coś się według pani zmieniło w myśleniu polityków, porównując polityków z tamtych czasów, z myśleniem o swojej, no, dzisiejszej, nie wiem, samowystarczalności, bo też często na taką opinię możemy trafić, jaką prezentują w sposobie myślenia i mówienia rządzący, tak naprawdę niezależnie od opcji politycznej dzisiaj.
Ja myślę, że mamy też różne modele władzy, bo jest też władza ascetyczna i z taką władzą mieliśmy do czynienia w epoce Gomułki. Może nie cała władza, tylko pierwszy sekretarz, który tutaj takie spartańskie obyczaje próbował na swoim dworze wprowadzić z różnym skutkiem. Ale no, myślę, że władza lubi splendory, że te stoły władzy to jest coś, co jest wyróżnikiem, właśnie takim wyróżnikiem prestiżu od czasów najdawniejszych, od czasów starożytnych, że te stoły władzy właśnie, no, przede wszystkim miały różnicować, miały się wyróżniać i być zupełnie inne, być obfite, właśnie, że ten wyznacznik obfitości, luksusu, bogactwa, to było coś, co władzy miało towarzyszyć jako jej wyznacznik, jako coś, co nadaje jej prestiż, a więc no, w pewnym stopniu ją w ogóle konstytuuje. I te epoki zaprzeczania tego w przypadku Gomułki na przykład prowadziły do jednak również do niezadowolenia społecznego, no bo to było równanie od góry do dołu, czyli pierwszy sekretarz żył skromnie, ale Kowalski też miał żyć co najmniej tak samo skromnie, jeśli nie bardziej. Więc to też nie budziło zadowolenia. Jeśli chodzi o samo określenie rząd się sam wyżywi, to tutaj paradoksalnie muszę wziąć w obronę Goebbelsa stanu wojennego, Jerzego Urbana, który w zasadzie sformułował to zdanie nie przeciwko społeczeństwu polskiemu, tylko przeciwko Amerykanom, którzy nałożyli na Polskę sankcje on pokazywał im ten paradoks sankcji, że te sankcje nie uderzają w rząd, bo rząd się sam wyżywi, uderzają w polskie społeczeństwo. Stanom Zjednoczonym na przykład zarzucano otwarcie takiego frontu, toczenie wojny przeciwko polskim żołądkom. Oczywiście to była część propagandy, no bo te sankcje jednak no, były dotkliwe dla społeczeństwa polskiego, ale były również dotkliwe dla władzy, może nie osobiście, ale dla systemu, który ta władza wprowadzała. I ostatecznie doprowadziły do zawalenia się komunizmu, więc one były skuteczne, tak jak teraz widzimy, też w pewnym stopniu są skuteczne w Rosji, bo tam też no, nie jest tak dobrze jak przed wojną, więc no, pewnie sankcje działają na dłuższą metę. No, tutaj też potrzeba było prawie całych lat 80., żeby system w Polsce się zawalił.
Drodzy słuchacze, uśmiecham się do was w tej chwili bardzo, bardzo szeroko. Książka Ślepa kuchnia, jedzenie i ideologia w PRL-u wspaniale wygląda na półce. To grube tomiszcze w twardej okładce. Na pewno będzie przyciągać wzrok osób, które odwiedzą was na przykład na waszych kulinarnych ucztach. Warto ją mieć i przede wszystkim warto ją przeczytać, a na zakończenie rozmowy z panią Moniką dowcip epoki PRL-u, dowcip, a właściwie zagadka, którą za chwilę zadam pani Moniko. Pani Monice, pani Moniko, jakie były dwa najpopularniejsze imiona w PRL-u?
Nie znam tego dowcipu.
Iza i Ania, bo w kolejce stało się i za masłem, i za chlebem, i za cukrem, a w sklepach nie było ani masła, ani chleba, ani cukru. Szanowni słuchacze, gościem radiopraga.pl była pani Monika Milewska, autorka Ślepej Kuchni, wspaniale wydanej przez książki, wspaniale wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy z Warszawy. Pani Moniko, ja korzystając z okazji chciałbym życzyć pani wspaniałego roku 2023, sukcesów, no i przede wszystkim zdrowia i wierzę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa.
Bardzo dziękuję również za życie mnie tym ostatnim dowcipem i ja też życzę i panu i wszystkim słuchaczom obfitego roku. Roku, w którym nie będziemy musieli stać w kolejkach, w którym gołąbki będą same wpadać do gąbki i który będzie bardzo, bardzo smakowity i przede wszystkim spokojny.
W imieniu słuchaczy redakcji Radia Praga bardzo, bardzo dziękuję.
Radio Praga.